Witam Państwa serdecznie. Anna Maria Wesołowska, sędzia w stanie spoczynku.
Maja Jabłońska, sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie.
Kasia Piotrowska, sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk Południe w Gdańsku.
Dzisiaj porozmawiamy o alimentach. Temat bardzo poważny, bo wszystko drożeje, a przecież wiemy, że wypłacalność tych alimentów jest bardzo słaba w Polsce. Po prostu zobowiązani nie płacą. Ale zacznijmy od tego. Co to są alimenty? Czemu służą?
Polskie prawo rodzinne stoi na stanowisku, że członkowie rodziny powinni się wspierać i to wsparcie również może wyrażać się w sposób finansowy. Alimenty to tak najprościej mówiąc pieniądze, które możemy uzyskać od osób najbliższych na zaspokojenie naszych podstawowych potrzeb, a czasami trochę szerzej określonych potrzeb.
I komu te alimenty mają służyć? Od kogo można żądać?
Tak najbardziej obrazowo można by było chyba przedstawić, że ja mogłabym żądać alimentów i ode mnie mogłyby żądać alimentów moje dzieci, moi rodzice, moje rodzeństwo, a także mąż, no i były mąż. Gdyby taki był, to też mógłby były mąż żądać alimentów. Ważną rzeczą jest, z czego chyba już sobie ludzie zdają sprawę, że w związkach partnerskich, w konkubinatach nie ma tego obowiązku wspierania się finansowo i alimentowania, no nie dotyczy to dzieci, bo czy dzieci są ze związku małżeńskiego, czy ze związku partnerskiego, to tak samo mają prawo do alimentów, do tego wsparcia finansowego.
A czy zasady, na jakich zasądza się alimenty na dzieci i na dorosłych, się czymś różnią?
Różnią się. Osoby dorosłe zgodnie z naszym prawem zasługują trochę na takie mniejsze wsparcie, a dzieci korzystają z szerszego wsparcia. Dorośli dostają alimenty tylko w tym zakresie, w jakim pozostają w niedostatku. To jest taki termin określony w kodeksie. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten niedostatek, to możemy powiedzieć, że jest to taka sytuacja, kiedy ktoś pomimo tego, że korzysta ze swoich sił i środków, nie jest w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb. A jeżeli chodzi o dzieci, jest trochę inaczej.
No, przy dzieciach obowiązuje tak zwana zasada równej stopy życiowej. To znaczy, tak najbardziej obrazowo, w zależności od tego, jaki jest status majątkowy rodziców, to tak będziemy ustalali te potrzeby odnośnie dzieci. Bo na przykład dla rodziców o wyższym statusie majątkowym, to czy nauka jazdy konno, czy nauka dwóch języków, mieści się w granicach tych usprawiedliwionych potrzeb. A dla ludzi, którzy mają niższe dochody, na niższej stopie życiowej żyją, no to jest to już traktowane w charakterze też i w kategorii zbytku. Więc w tym momencie nie będzie to usprawiedliwiona potrzeba, która ma, wykonuje też jakby, spełnia tą zasadę równej stopy życiowej dla rodzica i dla dziecka.
To teraz wróćmy do takiej typowej sytuacji. Rodzic zostaje sam z dzieckiem i zamierza ubiegać się o alimenty. Od czego powinien zacząć?
W prawie polskim nie ma czegoś takiego jak przymus regulacji alimentów przez sąd. Jeżeli rodzice dziecka żyją w rozłączeniu, ale porozumiewają się, mają do siebie zaufanie, to mogą kwestię alimentów ustalić w formie dowolnej. Może to być umowa zwykła ustna, może to być umowa zwykła pisemna, może to być po prostu zwyczajne życie, że jedna osoba płaci rachunki za mieszkanie, rachunki dotyczące wyjątkowych wydatków, jak korepetycje, tego typu, a druga osoba płaci codzienne wydatki związane z wyżywieniem, z jedzeniem. Jeżeli nie do końca jest to zaufanie tak dobre i tak wysokie między ludźmi, można zawrzeć umowę pisemną. Można w tym celu skorzystać z mediacji, tak zwanej mediacji przedsądowej, czyli pójść albo do mediatora, albo do notariusza i zawrzeć w zwykłej formie pisemnej umowę dotyczącą wysokości alimentów, kiedy mają być wpłacone. I to też ludzi wtedy może obowiązywać i być między nimi prawnie doniosłe. No jeżeli nie ma takiego porozumienia i nie ma możliwości zawarcia ugodowo, czy pisemnie, czy ustnie, takiej umowy alimentacyjnej, no to wtedy niestety nie powiem, że zapraszamy do sądu rodzinnego, a niestety wtedy trzeba się zwrócić do sądu.
No niestety znamy takie powiedzenie, że jak w Polsce nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, prawda? I też z doświadczenia wiem, że tym punktem zapalnym najczęściej w sprawach rodzinnych są jednak sprawy finansowe, są te alimenty. Musimy zwrócić się do sądu, dogadać się nie dało. Jak się musimy do tego przygotować?
Żeby zwrócić się do sądu, to trzeba sporządzić pozew o alimenty. Musimy się zastanowić, ile chcemy alimentów, od kogo chcemy tych alimentów. Tą osobę należy wskazać w pozwie, wskazać ją nie tylko z imienia i nazwiska, ale też z adresu. Siebie wskazać z imienia, nazwiska, adresu, wskazać PESEL. Dobrze jest, jeżeli w takich pismach procesowych wskazujemy również swoje dane kontaktowe, żeby sąd łatwo mógł nas zawiadomić jakiś, na przykład o tym, że rozprawa spadnie, czyli że się nie odbędzie. W takim pozwie musimy określić, ile alimentów chcemy i na jakich zasadach, czyli do jakiego dnia miesiąca płatne, czy z ustawowymi odsetkami, jeżeli zobowiązany będzie się spóźniał. I kiedy to żądanie już napiszemy, to musimy też to swoje żądanie uzasadnić, czyli tak naprawdę pokazać sądowi, jaka jest nasza sytuacja, dlaczego chcemy alimentów w takiej, a nie innej kwocie, jaka jest nasza sytuacja. I opisując tą naszą sytuację, warto jest wskazać, jakie są nasze wydatki codzienne. Głównie chodzi o takie stałe wydatki, które ponosimy, związane z mieszkaniem, z opłatami, które ponosimy, związane na przykład z opłatą za prąd, z opłatami za wydatki związane z dzieckiem, czyli jakieś korepetycje, zajęcia dodatkowe, czy opłaty związane ze szkołą dziecka, o przedszkolem. I też jak opiszemy już te wszystkie rzeczy związane z utrzymaniem, musimy pamiętać, że sąd no nie wie, jaka jest nasza sytuacja i to, co my napiszemy, musimy czymś poprzeć, czyli możemy złożyć dokumenty, które potwierdzają, ile płacimy za mieszkanie. Dokumenty potwierdzające, że dziecko chodzi na korepetycje albo dodatkowo uczy się języka, ile płacimy za tą naukę. Dokumenty poświadczające też stan zdrowia, bo to jest bardzo istotna okoliczność. Jeżeli dziecko jest chore, to wiadomo, że z utrzymaniem takiego dziecka łączą się dodatkowe koszty, często bardzo wysokie. Ale są też inne środki dowodowe.
No może się też zdarzyć, że nie można poprzez dokument wykazać jakieś okoliczności. No najczęstszym takim przykładem to jest opieka nad dziećmi, kiedy wynajmujemy jakąś opiekunkę, ktoś nas wspomaga, nie z rodziny, tylko ktoś spoza rodziny, komu musimy zapłacić za to. Albo właśnie te korepetycje. Często to są młodzi ludzie, studenci, którzy ich udzielają i nie chcą wystawić ani żadnego paragonu, ani faktury, ani żadnego kwitu. Czasem też nawet nie chcą przyjść do sądu, bo gdyby przyszli do sądu i zeznali, że tak, uczę to dziecko języka, byłby to też dowód, ale to też jest czasem trudno uzyskać. No ale wtedy też można wykazać to jakby pośrednio, jeżeli są członkowie rodziny albo zaprzyjaźnione osoby z rodziną, które przyjdą i zeznają, że wiedzą, że Jasiu mały chodzi do psychologa, chodzi na lekcje matematyki, że to jest raz w tygodniu, że mama mówiła, że to taka kwota, to jest to też dowód. Tak jak tu właśnie Maja powiedziała, koleżanka, no to my mamy też dzieci, też nie żyjemy oderwani od rzeczywistości, też nasze dzieci mają lekcje dodatkowe i to doświadczenie życiowe nasze, no też się przekłada na to, jak potem orzekamy, jak oceniamy te dowody, jak oceniamy to, co ludzie przychodzą i mówią nam na sali sądowej.
Bardzo często jak rozmawiam z matkami, bo z reguły to jednak matka występuje o te alimenty, to słyszę, jak mam iść do sądu, to jest mi słabo, boję się. Tam będzie wyciągał nie wiem co, że sobie torebkę kupiłam, że to za jego pieniądze, że dzieci wcale z tego nie korzystają. Jak to wygląda później na rozprawie?
To zależy, na kogo trafimy po drugiej stronie. To prawda, że czasami strony potrafią sobie czynić różne nieprzyjemności. Niemniej jednak taka osoba też może liczyć na swego rodzaju wsparcie ze strony sądu, ponieważ nie każde pytanie, które zadaje strona przeciwna w czasie rozprawy, może zostać podtrzymane przez sąd. Chodzi mi o to, że sąd może takie pytania uchylać, jeżeli będą niestosowne, niewłaściwe. To po pierwsze. A po drugie, jeżeli rzeczywiście się stresujemy w takiej trudnej sytuacji, to warto też skorzystać z pomocy osób bliskich, czyli przyjść na rozprawę z kimś, kto jest dla nas jakimś wsparciem emocjonalnym. I proszę też pamiętać, że sąd to nie jest... No na pewno to nie jest przyjemne przyjście do sądu. Miałam sama okazję stawać po drugiej stronie stołu sędziowskiego, wiem jak to jest, ale to nie jest takie miejsce, którego należy się bać i po drugiej stronie też zawsze siedzi człowiek, który jest w stanie okazać się zrozumieniem.
Chcę pomóc po prostu.
Raz, że chcę pomóc, ale myślę, że przede wszystkim chcę zadbać o dobro dziecka. I jednocześnie też nie skrzywdzić pozwanego, bo to też nie chodzi o to, żeby faworyzować którąkolwiek ze stron.
A co jest z reprezentowaniem dziecka przez rodziców?
Dopóki dziecko ma lat mniej niż 18, to reprezentują je jako przedstawiciele ustawowi rodzice.
A jak wysokie mogą być alimenty? Czy jest coś, co je ogranicza?
Ograniczają je przede wszystkim dwie okoliczności. To są rzeczy, które wskazuje kodeks i przepisy dotyczące alimentów. Z jednej strony to są te właśnie usprawiedliwione potrzeby dziecka, o czym już żeśmy troszeczkę wspomniały, a z drugiej strony możliwości majątkowe i zarobkowe rodziców. Jeżeli chodzi o te usprawiedliwione potrzeby dziecka, to chyba tak najprościej rzecz ujmując, to chodzi o takie potrzeby, to te potrzeby są usprawiedliwione, które pozwalają dziecku na to, żeby się normalnie rozwijało, żeby mogło rozwijać też swoje wszystkie zdolności, talenty, ale też, żeby dzięki temu mogło przezwyciężać swoje trudności. Czyli będą tutaj właśnie wchodziły w grę opłaty związane nie tylko z wyżywieniem, ubraniem, tymi podstawowymi rzeczami, ale również wszelkie kwestie związane ze zdrowiem dziecka, czyli opłaty związane chociażby, nie wiem, ortodontą, nie wiem, alergologiem, tego typu rzeczy, ale też kwestie korepetycji, nauki dodatkowych języków. Też kwestia podróżowania, bo to też pozwala dziecku na poznawanie świata, na usamodzielnienie się. A jeżeli chodzi o to możliwości majątkowe i zarobkowe, no to nie możemy tego utożsamiać z dochodami, które dana osoba osiąga. Często, no, może nie często, ale zdarza się, że mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy te dochody realne nie odzwierciedlają tego, co rzeczywiście dana osoba mogłaby uzyskać, gdyby podjęła właściwe starania. Możemy sobie wyobrazić informatyka, który pracuje na jedną, drugą etatu jako stróż, dlatego że twierdzi, że pozostała inne aktywności by go zbyt stresowały i poprzestaje na tym. No, w tej sytuacji nie możemy przyjąć, że jego możliwości kończą się na tym, co on rzeczywiście faktycznie zarabia, tylko musimy przyjąć, że on wykonując swój zawód, jeżeli nie ma żadnych przeszkód ku temu, byłby w stanie płacić znacznie wyższy aliment.
I wtedy mamy prawo zasądzić
alimenty zgodnie z tym, co on mógłby realnie rzecz biorąc zarobić.
A czy rodzic może uchylić się od alimentowania dziecka małoletniego?
W zasadzie w naszych przepisach nie ma takiej możliwości. Rodzic jest zobowiązany do tego, żeby dzielić się z dzieckiem chociażby najmniejszym dochodem. Także rzeczywiście musiałaby być to osoba absolutnie bez żadnego dochodu i możliwości osiągnięcia jakiegokolwiek dochodu, żeby się jakby pozbyć tego obowiązku.
A co z tym 500+? Liczy się, nie liczy.
To jest też jeden z koronnych argumentów osób, które trafiają do sądu i są pozwane w sprawie alimenty, że przecież ten rodzic, który ma przy sobie dziecko, pobiera 500+, pobiera to 300+, chyba tak, które jest na książki, na zeszyty, że jest masa różnych świadczeń rodzinnych, opiekuńczych. Natomiast przepisy kodeksu rodzinnego opiekuńczego są w tym względzie jednoznaczne. Absolutnie tych świadczeń się nie bierze pod uwagę. Nie taki też był cel ustanawiania tych świadczeń, tak?
Do kiedy rodzic jest zobowiązany płacić alimenty? Przepis mówi, że do 18 roku życia dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską. A co z alimentami?
A czasami całe życie będą płacone. Jeżeli jest to osoba chora, która będzie całe życie potrzebowała wsparcia, to wsparcie może się właśnie w ten sposób objawiać, że będzie otrzymywało alimenty przez całe życie. Ale tak na dobrą sprawę, jeżeli mamy już do czynienia z zasądzonymi alimentami, to no, wyrok działa, tak kolokwialnie rzecz ujmując, do momentu, kiedy nie zostaną te alimenty uchylone też orzeczeniem. Żeby zostało uchylone orzeczeniem, trzeba się zwrócić do sądu z kolejnym pozwem. Żeby zwrócić się do sądu o stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, trzeba wykazać, że dziecko albo może utrzymać się samodzielnie, czyli na przykład skończyło studia i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podjęło pracę, albo że ma majątek, który pozwala na to, żeby zaspokoić jego potrzeby, albo może też wykazać rodzic, że dziecko pomimo tego, że teoretycznie uczy się, to tak na dobrą sprawę nie wykazuje należytej staranności w zdobywaniu tej wiedzy i dążeniu do samodzielności. Możemy sobie wyobrazić osobę, która po raz trzeci jest na pierwszym roku prawa i wtedy możemy jednak stwierdzić, że chyba jednak nie będzie prawnika z tej osoby i rzeczywiście trzeba poprzestać chyba na tym, co już wcześniej się zdobyło.
Czy takie orzeczenie o alimentach można zmienić? Zmieniły się okoliczności i co wtedy?
Może być zmiana po każdej stronie. Może być zmiana po stronie osoby, która potrzebuje tych alimentów, bo właśnie się usamodzielni i da radę sama się utrzymać. Może być w drugą stronę, bo nagle coś się stanie ze zdrowiem, jakaś wyjątkowa sytuacja będzie. Czasami to jest też zwykły upływ czasu. Inaczej wydaje się pieniądze na 5-6-latka, inaczej się wydaje pieniądze na 15-latka, na 16-latka. Co prawda struktura też tych wydatków się zmienia, ale i też i kwoty. I to życiowo wszyscy wiemy, tak? Czy kwestia jedzenia, czy ubrania, już nie mówię o dodatkowych wydatkach na rozrywkę, na szeroko pojętą kulturę, to już diametralnie się zmienia. W drugą stronę też może być zmiana, czyli u osoby, która płaci alimenty, może jej się zmienić sytuacja osobista na tyle, że właśnie jest już osobą starszą, utraciła zdolności pracy, mogła ulec wypadkowi, mogło coś takiego się zdarzyć w jej życiu osobistym. Mogła też się przydarzyć zmiana w drugą stronę, może ktoś nagle odziedziczył. Od wujka z Ameryki dostał nie wiadomo jaki spadek i nagle się okazało, że jego sytuacja finansowa się bardzo mocno zmieniła i jest teraz dużo, dużo lepsza niż była kiedyś. Więc każda zmiana, zarówno po jednej stronie, jak i po drugiej stronie, czy zmiana na lepsze, czy na gorsze, uzasadnia to, żeby zmieniać wysokość alimentów. My często jak wyrokujemy, jak mówimy o ustnych motywach, na końcu już po wydaniu wyroku, to mówimy do ludzi, że alimenty nie są na całe życie. Absolutnie. Każdej ze stron przysługuje albo założenie nowej sprawy o obniżenie alimentów, albo założenie sprawy o podwyższenie alimentów, bądź też o ich uchylenie. Natomiast to nie jest rzecz dana na całe życie. Ani dla jednej osoby, ani dla drugiej osoby.
A jaki sąd jest właściwy do rozpoznania sprawy alimentów?
Takim podstawowym, tym najprostszym stanie jakby faktycznym, no to jest to sąd rejonowy. Co do zasady w polskim prawie powództwa takie, pozwy takie składamy w sądzie, gdzie mieszka osoba, którą pozywamy, ale co do alimentów jest to ułatwienie, no bo jeżeli rodzic z dzieckiem mieszka w Gdańsku, a osoba, od której chce alimenty, mieszka w Krakowie, to trudno by było, żeby ten rodzic, który ma przy sobie małe dziecko, jeździł do Krakowa, więc kodeks cywilny, postępowania cywilnego pozwala nam, jeżeli chodzi o sprawy alimentacyjne, wytoczyć je według miejsca zamieszkania dziecka. Tam, gdzie dziecko mieszka, sąd rejonowy, najbliższy miejsca zamieszkania jest właściwy do sprawy alimenty. Inaczej jest, jak dotyczy to rodziców, którzy się rozwodzą.
No właśnie. I co wtedy? Bo przecież rozwód to sąd okręgowy.
Tak, zdecydowanie. Tak. I w tej sytuacji sąd okręgowy jest zobligowany do tego, żeby orzekać o alimentach. Więc jeżeli para zamierza się rozwieść i nie jest porozumiana, jeżeli chodzi o kwestie związane z alimentami, to powinna pamiętać, że sąd okręgowy i tak będzie w tym zakresie orzekał, więc nie zawsze jest sens najpierw zwracać się do sądu rejonowego o zasądzenie tych alimentów, zanim się rozwiedziemy. Jest jeszcze taka ważna rzecz, o której żeśmy nie powiedziały, bo te procesy o alimenty czasami rzeczywiście się ciągną, a procesy o rozwód ciągną się czasami jeszcze dłużej. Więc jeżeli chodzi o dochodzenie tych alimentów, warto pamiętać, że jeżeli rzeczywiście sprawa się przeciąga, to można zawsze składać wniosek o zabezpieczenie tych alimentów i w tej sytuacji zwracamy się do sądu o to, żeby zasądził te alimenty, ale na czas trwania postępowania. I wtedy sąd wydaje takie tymczasowe orzeczenie, które działa tylko do momentu wydania orzeczenia końcowego.
Rodzic nie płaci alimentów. No różne mogą być powody. Nie stać go, nie chce. Czy możemy żądać alimentów od jego rodziców?
Możemy żądać, tak, ale to tak jak i w poprzedniej kwestii, nie ma automatyzmu. Czasem się wydaje rodzicom, że jak nie płaci jeden rodzic alimentów, to trzeba pozwać jego rodziców i taką samą kwotę się uzyska. Też tu nie ma absolutnie żadnej zasady automatyzmu. Każdy odpowiada, jeżeli chodzi o alimenty, też w nawiązaniu do własnej sytuacji, do własnych możliwości. Pierwszym w ogóle warunkiem, żeby pozwać kogoś z dalszej rodziny, jest wykazanie, że jest bezskuteczna egzekucja co do tej osoby pierwszej, czyli co do tego rodzica. Jeżeli na przykład ten rodzic nie płaci, to obowiązkiem rodzica, który sprawuje pieczę nad dzieckiem, jest pójście do komornika, podjęcie próby wyegzekwowania, znalezienia tego zobowiązanego, tego, który ma płacić alimenty. Jeżeli komornik wyda zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji, to jest dopiero podstawa, żeby faktycznie zwrócić się do sądu, żeby ten obowiązek za niego spełniali jego rodzice.
Czyli zobaczmy, ile ważnych problemów dzisiaj omówiłyśmy, prawda? Rządy prawa, wspólna sprawa.
Zdecydowanie.
Zdecydowanie, no właśnie. Żeby każdy czuł się bezpiecznie, musi mieć świadomość, że prawo stoi po jego stronie, a my sędziowie stoimy po stronie obywateli, bo jesteśmy dla nich, prawda? Dlatego cieszę się, że ten program Rządy Prawa, wspólna sprawa, zrealizowany przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justitia, dotarł do Państwa, że możemy się spotykać. Jeżeli będą spotkania bezpośrednie potrzebne, to oczywiście przyjedziemy również do Państwa.